milionów osób w wieku 65+. Za 15 lat seniorzy w wieku 80+, będą stanowić 36% wszystkich starszych osób w Polsce. Gościem Ksenii Maćczak po 17.30 będzie Przemysław Wiśniewski z Fundacji Zaczyn, redaktor naczelny pisma Polityka Senioralna. Jak zadbać o seniorów, aby nie stali się więźniami własnych mieszkań? A na koniec trudne policyjne interwencje.
To są naprawdę sytuacje takie trochę jednak niewyobrażalne, bo ktoś, kto ma ci świadczyć dobro i pomoc, staje się nagle ofiarą twojej agresji.
To już po 18:00 liczba policyjnych interwencji wobec osób z zaburzeniami psychicznymi oraz pod wpływem substancji psychoaktywnych rośnie każdego roku. W ubiegłym roku było to ponad 100 tysięcy przypadków. Olga Bobienko postanowiła sprawdzić, jak szkoleni są funkcjonariusze, aby radzić sobie w takich sytuacjach, a moim gościem po 18:30 będzie profesor Piotr Gałecki, konsultant krajowy w dziedzinie psychiatrii. Kto oprócz policjantów i ratowników medycznych powinien znać zasady postępowania w kontakcie z osobą z problemami psychicznymi, jak odróżniać zachowania niebezpieczne od takich, które nie wymagają interwencji. 224 280 280. Wiktoria Wichrowska dziś czuwa przy telefonie. Ja zerkam bardzo łaskawym, jak zawsze, okiem w stronę grupy osób patronujących tej facebookowej. Tam mogą Państwo odnosić się lub reagować, dopisywać lub załączać. Zapraszam do kontaktu do godziny 19:00. I jeszcze jedna bardzo ważna informacja. To wiadomość właściwie z ostatniej chwili. Po 16:30 będzie z nami redaktor naczelna Radia Nowy Świat, matka redaktorka Magda Jeton. Zapraszam. Jest o czym mówić. Wham, he slammed into a parked Tesla. There's a man who looks like a minotaur. Four faces left stunned by us. We are the children of the apocalypse. The lady in the caravan doesn't wanna lie. I will address the crowd and keep them calm. You will still do your best to keep getting upset. Back into the fear, recover. We hurl around a corner directly to another. With the Haribo face Britons, eyebrows making shapes. We hold up for a while, waiting for the Babylon. So we hit the night roads, escaping from the feds. And the lynch mob are asleep. Back to the city that made us, but no one dares to judge another man's quirks. Dury, 12,5 minuty po godzinie 16. Już Państwo piszą, zwracając się do redakcji Radia Nowy Świat z pytaniami. Pan Maciej informuje, że właśnie wraca z terenu, a że odwiedził miejsce, w którym, jak napisał, nie było żadnej cywilizacji. Chciałby wiedzieć, czy amerykański prezydent zgodnie z zapowiedziami zniszczył cywilizację. No bo nie wiem, czy mam do czego wracać, chociaż jadąc, relacjonuję, widziałem bociany. Zatem doszedłem do wniosku, że skoro są bociany, to musi być jakaś cywilizacja. Gdy wracamy do, chyba trzeba to głośno powiedzieć, arcydzieła filmowego, w którym to jeden z bohaterów, widząc bociana, doszedł do wniosku, że skoro on żyje, to i bohaterowie też powinni się mieć coraz lepiej. Tam padło zupełnie inne hasło. Chodźmy na wschód, tam musi być jakaś cywilizacja. Panie Macieju, zatem proszę udać się na wschód, a zaraz potem proszę nam tę wyprawę zrelacjonować. Tak czy inaczej, już teraz przenosimy się w przyszłość nieodległą. Jutro o 12.30 miałoby dojść do przełomu w Trybunale Konstytucyjnym, choć miejsce tego przełomu będzie najprawdopodobniej nieco inne. Jak informuje Polska Agencja Prasowa, czworo wybranych w marcu sędziów zaprosiło prezydenta Karola Nawrockiego na swoje ślubowanie. Zaproszenie jest, ale do Sejmu. W oficjalnej informacji sędziowie elekci podkreślają, że wielokrotnie prosili o wskazanie terminu zaprzysiężenia w Pałacu Prezydenckim, ale ich prośby pozostały bez odpowiedzi. Teraz biorą sprawy w swoje ręce, przypominając o obowiązku niezwłocznego podjęcia służby. Czy prezydent pojawi się w Sejmie o 12.30? Z tym pytaniem zwracamy się do naszego eksperta redakcyjnego, znawcy, Klaudiusz Slezak. Klaudiuszu,
dzień
Klaudiuszu.
Dobry, dzień dobry, kłaniam się bardzo nisko, ale by zaskoczył wszystkich, co? Jakby przyszedł, przyjechał. Tak, to byłoby zaskoczenie, ale chyba nie należy się tego spodziewać. Tak zakładam. No ale będę tu jutro i też sprawdzę, czy przypadkiem prezydenta tu nie ma. Niespodzianek jutro może być więcej, oczywiście, i tego, jak to może wyglądać jutro. Na razie sejmowi pracownicy do sali kolumnowej, bo prawdopodobnie tam się ta uroczystość odbędzie, zanieśli flagi. I już ta sala jest przygotowana.
Biało-czerwone, czy w innych kolorach także?
W innych kolorach także.
Rozumiem.
No ale zobaczymy, jakie się dojrzą.
A czy portret pana prezydenta też tam stanął?
Jeszcze nie, ale w sumie...
Hasło wobec prezydenta, niektórzy tłumaczą w obecności także zdjęcia, czy też portretu głowy państwa.
A od razu powiem, że pomysły tutaj były różne. W ramach pewnego żartu podkreślam, żeby to nie wziąć na poważnie, ale tak na sejmowym korytarzu żartowano, że może w sumie na przykład Bronisław Komorowski jako były prezydent też na przykład padnie.
Tak, albo, to dobre rozwiązanie.
Albo, no skoro nie może być były, to może urzędujący. Konstytucja przecież nie mówi, że to nie może być prezydent stolicy, więc Rafał Trzaskowski może wpadnie. Podkreślam, to są żarty, nie traktujemy ich na poważnie zupełnie, bo wiadomo, o jakiego prezydenta chodzi.
Coś, co kilka lat temu było jeszcze żartem, dzisiaj staje się rzeczywistością, codziennością, przyzwyczajamy się do nich i już niewiele rzeczy nas śmieszy.
Co wiemy? Bo wszystko jest owiane taką mgiełką tajemnicy i co nieoficjalnie, czego się dowiedzieliśmy, to znaczy oprócz tej czwórki, czworga sędziów, będzie marszałek, ma być notariusz podobno, tylko też nie do końca wiadomo, kto z Izby Notarialnej ma się pojawić. I jest jeden poseł Tomczak z PSL-u, który jest zawodowo notariuszem, więc być może on. Ale tego też nie wiemy. Kancelaria Sejmu trochę umywa ręce.
Zastanawiam się, jaka jest opłata notarialna za tego typu usługę.
To raczej jest kwestia protokołu, więc...
Rozumiem.
Tu kosztem... Koszty nie grają roli.
Na pewno wśród naszych słuchaczy są osoby, które mają wiedzę na ten temat, mogłyby nam podpowiedzieć. Zachęcam.
Nie, to akurat nie jest duży koszt. Coś tam na ten temat wiem. Kancelaria Sejmu podkreśla, że to nie ona jest organizatorem tej uroczystości. Ona tylko użycza sali do tej uroczystości, przy czym kolumnowej, a nie plenarnej, bo był też pierwotnie jakiś pomysł i plan, żeby to odbywało się na sali plenarnej, czyli tej głównej sali sejmowej. Nie, to będzie sala kolumnowa. No i tam ta uroczystość musi odbyć. Oprócz marszałka i notariusza mają pojawić się także byli prezesi Trybunału Konstytucyjnego. Tak usłyszeliśmy dzisiaj nieoficjalnie. Czy ktoś jeszcze tego nie wiadomo? Strona rządowa nie wybiera się na to, no właśnie, uroczystość, no Tak, to należy nazwać na to wydarzenie. O, tak, będzie bezpieczniej. Sami sędziowie, wspominałeś o tym, zapraszają pana prezydenta. Mhm. Wysłali do niego nawet pismo. Zresztą to nie jest pierwsze pismo wysłane do pana prezydenta. Wcześniej domagali się tego, żeby odebrał od nich to ślubowanie. Teraz po prostu stracili cierpliwość. I to pismo brzmi tak. Jako wybrany w dniu 13 marca, zgodnie z artykułem 194 ust. 1 Konstytucji RP, sędzia Trybunału Konstytucyjnego, mam obowiązek niezwłocznie rozpocząć pełnienie mojej służby sędziowskiej. Prawidłowe funkcjonowanie Trybunału Konstytucyjnego ma fundamentalne znaczenie dla ochrony konstytucyjnych praw i wolności obywateli. I tutaj zaczyna się clue. Dwukrotnie pismami z dnia 26 marca i 1 kwietnia zwracałem się o wyznaczenie terminu złożenia ślubowania w Pałacu Prezydenckim. Wobec braku jakiejkolwiek odpowiedzi ze strony Kancelarii Prezydenta, uprzejmie zapraszam pana prezydenta w dniu 9 kwietnia o godzinie 12.30 do Sejmu RP, gdzie złożę ślubowanie w celu podjęcia obowiązków sędziego Trybunału Konstytucyjnego. No i tu są odpowiednie paragrafy, koniec cytatu z tegoż pisma. Tak to brzmi. Nie mieliśmy innego wyjścia i nie ma innego wyjścia, mówi wicemarszałkini Senatu. Akurat Senat w tej procedurze nie bierze udziału, no ale jako komentująca tę sytuację Magdalena Biejat.
Pan prezydent nie zostawia nam wiele przestrzeni do innego działania. Moment, w którym prezydent uznał bez absolutnie żadnej podstawy prawnej, że może sam własnoręcznie decydować, którzy sędziowie mogą zostać powołani przez większość parlamentarną, a którzy nie, zamknął przestrzeń do jakichkolwiek rozmów. Pamiętajmy, że ta prerogatywa, o której tak chętnie mówią prezydenci powołani przez, nominowani przez PiS, to jest prerogatywa Sejmu i większości sejmowej. To większość sejmowa zgodnie z prawem decyduje o tym, kto zostanie sędzią Trybunału Konstytucyjnego, a kto nie. A prezydent ma jedynie być świadkiem złożenia ślubowania przez tych sędziów. Tylko tyle i aż tyle. W związku z tym tak, no jesteśmy w patowej sytuacji, z której trzeba jakoś wyjść. I te próby wyjścia były omawiane od dłuższego czasu, państwo też to dyskutowali. I prawdopodobnie duża będzie w tym rola Sejmu.
Oczywiście druga strona, co odpowiada Michale, tu nie będzie ci trudno zgadnąć. Nie,
będzie zawiadomienie do prokuratury o możliwości popełnienia przestępstwa, to już słyszeliśmy.
Mm-hmm. Że to oczywiście nielegalne, że w ten sposób sędziowie popełniają delikt konstytucyjny, że być może to ich działanie będzie równoznaczne ze zrzeczeniem się urzędu, bo przecież tak nie można. No to wszystko słyszymy. Już z kancelarii prezydenta płyną takie głosy. Zresztą tu na sejmowym korytarzu też tak to jest rozpatrywane. Szymon Szynkowski, Welsenk, Prawo i Sprawiedliwość.
Prezydent rozpoczyna procedurę i kiedy jasno mówi, że zamierza tą procedurę dokończyć, no tylko te wątpliwości muszą być wyjaśnione, wkracza marszałek Sejmu i bez żadnej podstawy prawnej wysyła zaproszenia na to, żeby tutaj wydarzyła się rzecz, którą w ogóle nie, trudno mi nazwać, no bo to na pewno nie będzie ślubowanie.
Ale przecież...
Jaka będzie tego konsekwencja, panowie redaktorzy, powiedzcie? Będzie konsekwencja
taka, że nie... Przez Sejm.
No został wysłany, został zaproszony do prezydenta, może powinien przyjść.
Ale jaka... Zapytajmy się wszyscy, jaka będzie tego konsekwencja. Konsekwencja będzie taka, że nieuznawany przez część sceny politycznej Trybunał Konstytucyjny będzie miał w składzie wybranych przez Sejm sędziów nieuznawanych, ponieważ nie złożyli oni ślubowania, przez znaczną część, że tak powiem, sceny politycznej w tej instytucji.
To jest
węzeł gordyjski. To jest węzeł gordyjski, na którym z wielką radością pan marszałek Czarzasty bez żadnej podstawy prawnej jeszcze swoją pętlę, że tak powiem, dodatkową zacisnął.
No pytanie, kto ten węzeł gordyjski stworzył, zawiązał, zasłupłał? Oczywiście ktoś powie, od czego się to wszystko zaczęło. Tak, pamiętamy od słynnej...
Nadprogramowych,
nadliczbowych. Tak, tylko, że to był jeden mały supełek, no a potem było
nikt
wielkie
później nie pomagał, to prawda. Ale ten kamyczek, który ruszył lawinę, to właśnie ten moment.
To niewątpliwie tak, bądźmy tutaj zupełnie fair wobec rzeczywistości. Tak właśnie to był ten moment, no a potem już poszło i mamy sytuację, jaką mamy. Czyli 11 sędziów w Trybunale Konstytucyjnym. Pytanie, Michale, co dalej po tej godzinie 12.30?
Tak.
No i znowu musimy odwołać się do sejmowego korytarza i do nieoficjalnych plotek, czyli do tego, że czworo sędziów ma zamiar na piechotę przejść do Trybunału Konstytucyjnego. Pojawiły się nawet informacje o tym, że ma ten przemarsz zabezpieczyć policja, chociaż no one na razie nie są potwierdzone, te doniesienia, i że być może funkcjonariusze będą wchodzili tam do Trybunału Konstytucyjnego. No i oczywiście to rodzi dużo pytań. Czy po pierwsze wejdą, czy nie wejdą, czy zostaną wpuszczeni, czy nie zostaną wpuszczeni. A nawet jeżeli zostaną wpuszczeni, to przypominam, że samo wpuszczenie ich do budynku, nawet przydzielenie im pokoju, biurka, asystenta, czyli wszystko, do czego ma prawo sędzia Trybunału Konstytucyjnego.
Tak, to jest nic wobec tego, że trzeba jeszcze jakieś sprawy im przydzielić.
Otóż to. I to wcale nie jest takie oczywiste, że Bogdan Święczkowski się na to zdecyduje. No i tu jest właśnie pytanie, i to jest podstawowe pytanie, jak w tej sytuacji zachowają się inni sędziowie. Bo co do stanowiska Bogdana Święczkowskiego, raczej możemy przypuszczać, że nie będzie wobec tej czwórki, jakby to ładnie, podpowiedz mi jakieś ładne słowo. Och, tego słowa mi zabrakło. Mhm. Senator, były minister sprawiedliwości Adam Bodnar myśli o tym tak.
Takie ryzyko zawsze istnieje, ale pamiętajmy o jednej rzeczy i wydaje mi się, że pomijamy jeden istotny aspekt. Trybunał Konstytucyjny, nawet ten obecnie działający, to nie jest monolit, to nie jest grupa żołnierzy pana Święczkowskiego. To są osoby, każda z nich, która tam zasiada na swoją własną, indywidualną kadencję. Jeżeli byśmy nawet prześledzili orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego z ostatnich 2 lat, to zobaczymy, że w niektórych przypadkach niektórzy sędziowie składali zdania odrębne, nie głosowali z większością, i to zwłaszcza w tych sprawach o charakterze, nazwałbym to, politycznym. Także może się okazać, że to nie jest tak, że za panem Święczkowskim stoi cała grupa tych właśnie sędziów, tylko jest on dość osamotniony albo na pozycjach wręcz mniejszościowych, jeżeli chodzi o właśnie brak tej woli orzekania, i być może będzie próbował podejmować różne jakieś działania formalne, ale na koniec myślę, że wszystkim zależy na tym, także myślę, że niektórym osobom zasiadającym już teraz w Trybunale, aby po prostu być zwyczajnymi, normalnymi, porządnymi prawnikami, którzy trudnią się działalnością orzeczniczą, a nie działaniami politycznymi.
Więc teoretycznie plan jest taki, że do tej szóstki, czyli dwójki tych, od których ślubowanie już odebrał prezydent Nawrocki, i tej czwórki, która jutro tutaj złoży je przed marszałkiem Sejmu, dołączą inni, którzy już w Trybunale są. I wtedy są możliwe zmiany także w samym Trybunale, na przykład wybór nowego prezesa, teoretycznie oczywiście, ale mówimy o pewnej teorii. Zobaczymy, co będzie z praktyką i jak to się wszystko poukłada. No, w tej materii też historia dzieje się na naszych oczach, niewątpliwie. Czy byli prezesi Trybunału też na przykład jutro na ten spacer się wybiorą razem z tymi wybranymi sędziami? No, może to wyglądać widowiskowo.
Jeśli dojdzie do takiego happeningu, tak, to powstaną pewnie fotografie, które na długo przejdą, zostaną w naszej pamięci, przejdą niewątpliwie do historii. Tak, to na pewno. Państwo też się zastanawiają, jak to rozwiązać. Zastanawiają się państwo, czy to jest rzeczywiście sposób na rozwiązanie tego problemu, jak ładnie to ująłeś, rozplątanie węzłów wszystkich supełków, czy wręcz przeciwnie. Bo jak na razie chyba nie ma nikogo, kto by przeciął to w jakiś taki drastyczny sposób, chociaż tego akurat chyba nikt nie zalecał wcześniej, ale różne propozycje się już pojawiały. Jakiś taki reset w Trybunale.
Zobaczymy, co w tej sprawie będzie. No, niewątpliwie jest to tak, że po tym jutrzejszym wydarzeniu, tej uroczystości, ci sędziowie nie będą uznawani przez połowę sceny politycznej. No więc tak, ten problem będzie trwał niewątpliwie.
Tak.
Czyli jeszcze o jednej sprawie zdążę?
Tak.
Dzisiaj chyba zdążę, bo widzę, że
znakomity wynik, muszę przyznać, jeśli chodzi o twój czas. 27 minut po 16 możemy jeszcze przemawiać.
Nie zdążyliśmy wczoraj tego omówić.
Nie zdążyliśmy.
O poranku o tym problemie, czyli giełdzie kryptowalut, tak. Zonda krypto. O wetach pana prezydenta i o nienapisanej przez pana prezydenta ustawie zresztą, bo zapowiadał po wetach, że on przedstawi w ciągu 3 tygodni, no minęło już o wiele więcej niż 3 tygodnie, bo 3 miesiące, więc no jakby tak, tak się ma rzeczywistość. Rząd, dzisiaj premier Tusk zapowiedział, że w Sejmie, co prawda to nie jest sprawa oczywiście rządu, tylko raczej większości sejmowej, podejmie próbę odrzucenia prezydenckiego weta. Wiadomo, jak ta próba się skończy, bo Konfederacja była przeciwko temu projektowi, ale takie odrzucanie prezydenckiego, czy próba odrzucenia weta jest okazją do rozmowy o problemie.
Tak jest.
Po to to jest oczywiście. Więc znowu będzie dyskusja o rynku kryptowalut na przykładzie giełdy Zonda Krypto zarejestrowanej, rano powiedziałem chyba źle, na Litwie, chodzi o Estonię, tam zarejestrowanej i działającej na rynku polskim, która ostatnio według doniesień medialnych, Gazeta Wyborcza, Rzeczpospolita, a najnowsze artykuły są z Wirtualnej Polski, donosiła, że ta giełda ma problemy z wypłatami. Faktycznie ma problemy, to przyznają też jej władze, i te problemy mają wynikać z dodatkowych zabezpieczeń i są tylko przejściowe. Prezes Przemysław Karol obiecuje, że wszystko wróci do normy w ciągu kilku dni, ale niezależni eksperci twierdzą, że ta giełda może być też za chwilę niewypłacalna. Tak to wygląda, jeżeli chodzi o ten obraz medialny. A dzisiaj jeszcze no taką polityczno-biznesową bombę zrzucił premier Donald Tusk, bo przed posiedzeniem Rady Ministrów poinformował tak.
Przemysław Karol, prezes zarządu Zonda Krypto, dokonał wpłat na rzecz dwóch fundacji. 450 tysięcy złotych wpłacono fundacji Instytut Polski Suwerennej Zbigniewa Ziobro. Część z tych środków przeznaczono na prawników obrońców Dariusza Mateckiego i księdza Michała Olszewskiego. Inna spółka związana z Zonda Krypto i panem Kralem, Expofer Service House, zrealizowała transakcję na rzecz Fundacji Posła Przemysława Wiplera. Fundacja nazywa się, żeby było zabawniej, Dobry Rząd. Przelała 70 tysięcy euro. Zonda Krypto była także głównym sponsorem imprezy CIPAK, imprezy prawicowych działaczy. W trakcie kampanii prezydenckiej najważniejszymi uczestnikami tej imprezy byli prezydenci Duda i Nawrocki.
Słuchacze mi tu podpowiadają, że rano dobrze powiedziałem o Estonii. Uff, to się bardzo cieszę, że dobrze powiedziałem. Widzisz, sam myślałem, że powiedziałem.
Przepraszam, czy słuchacze ci, jakaś większa grupa towarzyszy ci w tej chwili gdzieś tam na korytarzu?
Nie, idzie wycieczka, ale o młodych strażaków zresztą.
Być może naszych słuchaczy. Rozumiem, masz łączność tak zwaną równoległą.
Zerkam, tak, na forę różne.
Bardzo się cieszę.
Więc to ja też się cieszę, że dobrze powiedziałem rano, natomiast no, trzeba przyznać, że to taka bomba wynikająca z operacji Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Przypominam, że pod koniec zeszłego roku premier tutaj poprosił o utajnienie posiedzenia Sejmu, gdzie miał przedstawiać właśnie te informacje. Czy te informacje wtedy przedstawił? Tego nie wiemy, no bo cały czas to posiedzenie jest tajne. Wtedy posłowie i PiS-u i Konfederacji mówili, że to, co przedstawił premier, to taka wydmuszka. Więc gdyby przedstawił te informacje, to chyba by tak nie mówili, bo to, no dodajmy, wydmuszką nie jest. Kilkadziesiąt minut temu sam Przemysław Wipler odniósł się do tego w mediach społecznościowych na portalu X. Oczywiście kłamliwe informacje Donalda Tuska, naruszające jego dobra osobiste, insynuacje. Faktycznie jego fundacja dostała pieniądze, ale spożytkowała je na działalność statutową. Nie jest prawdą, że działał na rzecz właśnie jednej z giełd, czyli tej Zonda Krypto. I wcale się nie podpisuje pod tym, że miałby być lobbystą na rzecz. Aczkolwiek internauci przypominają i interpelacje pana posła Wiplera i wypowiedzi właśnie w tym temacie, kiedy tej konkretnej instytucji, w sprawie tej konkretnej instytucji się wypowiadał. Więc pytają, kiedy to było, czy przed, czy po tym, jak pieniądze dostał. Na razie nie widziałem żadnego oświadczenia Zbigniewa Ziobry w tej sprawie, ani posła Mateckiego też w tej sprawie nie widziałem, przyznaję. Być może jakieś się pojawił, ale nie zauważyłem. Oczywiście koledzy z Zbigniewa Ziobry, czyli tu będzie poseł Kuźmiuk, bronią tej sprawy, twierdząc, że to rząd zawalił sprawę, a nie prezydent, nie przesyłając do Sejmu tej zapowiedzianej ustawy.
Przez tyle miesięcy przy tak ogromnym aparacie rządowym rząd powinien przyjąć projekt ustawy, który spełniał te oczekiwania pana prezydenta. One nie były wygórowane, a były precyzyjnie opisane. Co panu prezydentowi się nie zdecydowano się na to? Czeka się na projekt prezydencki, mimo że ten ma zespół prawników paroosobowy, że pan prezydent będzie pracował zarząd, no i jednocześnie rozsiewa tego rodzaju informacje, sugerując, że to weto miało wpływ na to, że ludzie być może w tym przypadku stracą pieniądze. To jest elementarnie nieuczciwe. Elementarnie nieuczciwe, no ale cóż, po Donaldzie Tusku uczciwości się już spodziewać nie można.
No dobrze, ale pozostaje kwestia przekazania pieniędzy przez pana Przemysława Krala.
Czy... Panie redaktorze, ta firma, z tego co się orientuje, bardzo hojnie sponsorowała bardzo różne przedsięwzięcia. Proszę zapytać Jerzego Owsiaka, jakie pieniądze dostał Orkiestra Świątecznej Pomocy od tej firmy.
Tylko dodajmy, że Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, nawet jeżeli dostała pieniądze od tej firmy, nie ma wpływu na rzeczywistość prawną. Natomiast posłowie jak najbardziej mają, zwłaszcza ci, którzy w tej sprawie głosują. I tutaj jest drobna różnica. Tak samo jak kluby sportowe, które Zonda Krypto finansuje lub nie, no nie ustanawiają prawa. Można mieć, zastanawiać się nad powiązaniami, chociażby jest związanymi z Lechią Gdańsk, ale no tak, jej piłkarze prawa nie ustanawiają, natomiast posłowie, którzy mieli dostawać pieniądze, już to prawo ustanawiają i to jest główna różnica. Widzisz, słuchacze jeszcze dokładniej mnie słuchają, bo faktycznie najpierw powiedziałem o Estonii rano, a potem użyłem przymiotnika litewski, więc coś jednak z tą Litwą pomyliłem, ale prostuję wszystko, zostałeś, chodzi o Estonię.
Prostowany.
Tak, chodzi o Estonię, szwajcarski kapitał, a sam Przemysław Kral jest rezydentem podatkowym Monako i tam też przebywa.
Bardzo ładne
tak
miejsce.
Tak ta sprawa wygląda.
Być może dlatego. A jak nazywa się oficjalnie Centrum Olimpijskie, Polskie Centrum Olimpijskie? Dziś?
To jest bardzo dobre pytanie. Nie wiem, ale oni też tam przecież mocno nie zainwestowali za pośrednictwem.
Zmieniając nazwę przy okazji, tak, na Zonda Krypto Centrum Olimpijskie, dlatego zastanawiam się,
czy jeszcze ta nazwa jest?
Ta nazwa...
Nie wiem, ale też nie widziałem odwołania komendy.
Odwołania nazwy. Czy też nazwa się nie podała do dymisji, o tak.
Nie, też nie widziałem zmiany nazwy, chociaż dawno tamtędy nie przejeżdżałem.
Tak,
przyznaję.
Październik ubiegłego roku, ja tu nawet sobie teraz wyszukuję, bo ty masz łączność z informacyjnym absolutem, czyli z naszymi słuchaczkami i słuchaczami, a ja jedynie wyszukiwarkę internetową pod ręką posiadam i tu nic na ten temat nie mogę znaleźć. Ale jeśli państwo wiedzą albo mogą uzupełnić czyjąś wiedzę Klaudiusza na przykład, to bardzo proszę, popołudnie małpanowyświat.online 224 280 280, to jest numer telefonu. Mogą państwo z niego korzystać, telefonować, uzupełniać, dodawać. Wiktoria Wichrowska czuwa. Klaudiuszu, zamykamy zatem twoją część popołudniowego programu, czy też kącik wyjaśniania, informowania lub też zapowiadania i niecierpliwie czekamy na godzinę 12.30 jutro. Jak rozumiem, ci, którzy mają dostęp do sejmowych korytarzy, spotkają cię jutro w sali kolumnowej. Z pewnością, jak i pewnie wielu innych dziennikarzy.
Na pewno.
Tak, tłum to będzie towarzyszył. A wcześniej?
Po raz pierwszy będzie się działo.
Po raz pierwszy, coś wyjątkowego. Wcześniej być może przed Sejmem, a potem w kierunku Trybunału Konstytucyjnego być może ruszy jakiś pochód. Kto wie? To nie jest daleko, patrząc
mogą
na mapę Warszawy.
I zwolennicy, i przeciwnicy.
Właśnie, to chciałem to powiedzieć, że pochód ruszy, ale czy ci, którzy będą chcieli uniemożliwić pochodowi przejście, będą w stanie to zrobić. Niemniej będziemy się jutro temu, jak pewnie też wielu innym rzeczom, bardzo uważnie przyglądać.
To jest całkiem miły spacer pomiędzy Sejmem a Trybunałem.
Tak, to nie jest tak daleko, a jutro pogoda... Można właśnie, to ja jestem od pogody, zaraz
ty
sprawdzę.
Ty jesteś od pogody.
Właśnie.
Można przez park.
Co ja tutaj...
Można przez bardzo ciekawe osiedle Jazdów.
Przez park jest najładniejsza droga, chociaż ja rowerem to lubię wzdłuż ulicy, tylko to jest ruchliwa ulica i trzeba uważać. Klaudiusz Slezak, bardzo dziękujemy.
Dziękuję.
Aha, jeden z naszych słuchaczy napisał, że z tą matematyką prezydencką dotyczącą ustawy, projektu ustawy a propos kryptowalut, to jest jakaś oddzielna matematyka. Zamiast 3 tygodni zrobiły się 3 miesiące. Bo być może było powiedziane, że niezwłocznie, to pan Marek napisał. Panie Marku, pan wie, że w języku polityki niezwłocznie to czasem o wiele dłużej, niż by nam się wszystkim wydawało. Klaudiuszu, wszystkiego dobrego za 23
minuty. Bardzo dziękuję.
17 prognoza pogody. Tak, ona musi się pojawić na antenie. Zresztą czynię przerwę na prognozę pogody z największą przyjemnością, zaglądając do najnowszych raportów synoptyków z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej oraz wywołam z internetu także dane z temperaturowni.